Europa, dwudziestolecie międzywojenne. Minęła dekada od zakończenia Wielkiej Wojny, światowego, długotrwałego i okupionego milionami żyć konfliktu, który miał być wojną, która zakończy wszystkie wojny. W rzeczywistości Europejczycy pogrążają się w coraz większym poczuciu niesprawiedliwości. Dodatkowo, na początku lat 30. docierają do Europy pierwsze skutki wielkiego kryzysu. Rośnie popularność komunizmu i faszyzmu. Hiszpania zmierza w stronę wojny domowej. We Włoszech od 1922 roku rządy sprawują faszyści, którym przewodzi Benito Mussolini.
La forza delle nostre armi è indubbiamente grande.
Francja i Wielka Brytania są zwycięzcami Wielkiej Wojny tylko z nazwy. Ogromne straty gospodarcze, ludzkie i finansowe po I wojnie światowej oraz skutki wielkiego kryzysu powodują, że Londyn i Paryż nie są już w stanie tak mocno oddziaływać na świat. Większa część Europy odsuwa na bok demokratyczne idee. Republika Weimarska. Demokratyczne państwo niemieckie powstałe po przegranej I wojnie światowej, choć niewątpliwie było osłabione, dążyło do odzyskania statusu mocarstwa. Na mocy traktatu wersalskiego, oprócz utraty części terytorium, Niemcy były zobowiązane do wypłaty ogromnego odszkodowania państwom Ententy, a także do ograniczenia liczebności swojej armii. Niemieckie siły zbrojne miały być też pozbawione m.in. sprzętu pancernego. Niezależnie od skali problemów wewnętrznych, niemieccy decydenci prowadzili wrogą politykę zagraniczną względem państw takich jak odrodzona Rzeczypospolita. Okazywali to, próbując alienować Polskę gospodarczo i handlowo, czego przykładem była chociażby wojna celna. W gruncie rzeczy Niemcy nigdy nie pogodzili się z wynikiem I wojny światowej. Republika Weimarska z jednej strony chciała uchodzić za najbardziej poszkodowaną skutkami traktatu wersalskiego, z drugiej strony jednak destabilizowała swoimi działaniami pokojowe funkcjonowanie sąsiednich państw. Wydaje się, że ograniczone postanowieniami traktatu wersalskiego Niemcy tylko czekały na sposobność do tego, by zrewanżować się niedawnym przeciwnikom. Już w 1922 roku w Rapallo zawierają porozumienie z Sowietami, na mocy którego Reichswera testuje broń pancerną i szkoli żołnierzy z jej wykorzystania na polu bitwy. Postanowienia traktatu wersalskiego były więc łamane już kilka lat po rozejmie w Compiègne. Kolejnym przykładem rosnących aspiracji Niemców jest podpisany w 1925 roku traktat w Locarno, w którym Berlin uznawał zachodnie granice z Belgią i Francją. Jednocześnie jednak odmawiał uznania granic z Polską i Czechosłowacją. Warszawa i Praga nie mogły liczyć na normalizację stosunków z Niemcami. Fragment listu ministra spraw zagranicznych Niemiec, Gustawa Stresemana, do byłego pruskiego następcy tronu z 7 września 1925 roku.
Niemiecka polityka zagraniczna ma moim zdaniem trzy wielkie zadania do spełnienia w najbliższym czasie. Po pierwsze, załatwienie sprawy reparacji w sposób znośny dla Niemiec i zapewnienie pokoju, będącego przesłanką wzmocnienia Niemiec. Po drugie, zaliczam do tych zadań ochronę Niemców za granicą, ochronę tych 10-12 milionów rodaków, którzy pozostają teraz w obcych krajach, pod obcym jarzmem. Trzecim wielkim zadaniem jest zmiana granic wschodnich, odzyskanie Gdańska, polskiego korytarza, Pomorza i korektury granic na Górnym Śląsku. Na dalszym planie stoi przyłączenie niemieckiej Austrii.
Marszałek Józef Piłsudski o traktacie w Locarno.
Każdy przyzwoity Polak spluwa, jak słyszy to słowo.
Choć izolowany, w Europie nadal obecny był jeszcze jeden duży gracz. Przegrana po I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej Rosja Sowiecka. Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone były niechętnie nastawione do współpracy z komunistami. Formalnie kraj ten był odizolowany od reszty kontynentu. Precedensem odchodzenia od izolowania bolszewików był wspomniany wcześniej układ w Rapallo, na mocy którego Rosja Sowiecka mogła liczyć na pomoc niemieckich inżynierów i dostęp do zachodnich technologii militarnych. Rosja Sowiecka była też ogromnym rynkiem zbytu dla spragnionych zysku krajów zachodnich. Skutkiem wojen i reform takich jak komunizm wojenny, wprowadzonych jeszcze przez Władimira Lenina, w całym kraju panował ogromny głód. Szacuje się, że śmierć głodowa grozić mogła nawet 1/4 populacji kraju. Fragment przemówienia Włodzimierza Lenina.
Po raz pierwszy w świecie władza państwowa zbudowana jest u nas w Rosji w ten sposób, że jedynie robotnicy, jedynie pracujący chłopi, wyłączając wyzyskiwaczy, tworzą masowe organizacje, rady i radom tym przekazuje się całą władzę państwową. Oto dlaczego pomimo wszelkich oszczerstw wyrzucanych na Rosję przez przedstawicieli burżuazji we wszystkich krajach, wszędzie na świecie słowo rada stało się nie tylko zrozumiałe, stało się popularne, stało się ukochane dla robotników. Dla wszystkich ludzi pracy. I oto dlaczego władza radziecka, jakiekolwiek byłyby prześladowania zwolenników komunizmu w różnych krajach, władza radziecka niezawodnie, niechybnie i w niedalekiej przyszłości zwycięży na całym świecie.
Pomocy Sowietom udzieliła m.in. amerykańska agencja ARA. Organizacja ta obejmuje swoją pomocą 10 milionów ludzi. Stopniowo państwa zachodnie udzielają też Sowietom coraz większych kredytów. Industrializacja i rozbudowa przemysłu ciężkiego w tym kraju odbywa się więc w dużej mierze za zachodnie pieniądze. Według niektórych źródeł Lenin miał powiedzieć:
kapitaliści sprzedadzą nam nawet sznurek, na którym ich powiesimy.
Fragment przemówienia Włodzimierza Lenina.
Kapitaliści Anglii, Ameryki i Francji mszczą się na Radzieckiej Republice Robotniczej i Chłopskiej za to, że obaliła władzę obszarników i kapitalistów i dała w ten sposób przykład wszystkim narodom kuli ziemskiej. Kapitaliści Anglii, Francji i Ameryki pomagają pieniędzmi rosyjskim obszarnikom, pragnąc przywrócić władzę cara, władzę obszarników, władzę kapitalistów. Nie, to się nie stanie.
Dwudziestolecie międzywojenne to okres niespokojny. Wielka wojna nie zakończyła ery konfliktów. Międzywojnie było więc czasem wzajemnych podejrzeń, niejasnej gry dyplomatycznej i narastającego napięcia. Kraje zachodnie żmudnie próbowały odbudować swoje wpływy i gospodarkę. Niemcy i Rosja dążyły zaś do odbudowy potęgi tylko w jednym celu – rewanżu. Wobec powyższych nikogo nie może dziwić wywiadowcze zaangażowanie wielu krajów. Wiedza i znajomość zamiarów potencjalnego przeciwnika stały się niesamowicie wartościowe. Wiele wskazywało na to, że kolejna wojna może być tylko kwestią czasu. W pierwszym powakacyjnym odcinku audycji żołnierskiej Historia Żołnierska Przyszłość wrócimy do tematu zawiłej i trudnej, ale arcyciekawej gry wywiadów wojskowych w dwudziestoleciu międzywojennym. Tym razem skupimy się na rywalizacji polskiej dwójki i niemieckiej Abwehry. Witamy naszych radiowych słuchaczy, którzy są z nami od początku funkcjonowania audycji, ale również wszystkich tych, których zainteresowały nasze materiały na YouTubie oraz na platformie Spotify. Szczególnie w sieci zachęcamy do udziału w dyskusji w sekcji komentarzy, subskrybowania kanału i wszelkiego rodzaju aktywności właśnie na kanale. Program jest tworzony z myślą o Was, drodzy słuchacze, i feedback z Waszej strony działa na nas motywująco. Przed mikrofonem Radosław Lech, a ze mną w studiu profesor Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam pana, witam naszych drogich słuchaczy.
A także szeregowy Jakub Kiziewicz, rzecznik 45. Olsztyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Cześć Kuba.
Dzień dobry.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Z Jakubem pracujemy razem w zespole prasowym brygady, więc myślę, że zrezygnujemy z form grzecznościowych, bo to byłoby sztuczne. Natomiast no, z panem profesorem to tutaj będziemy tego przestrzegać z racji tego, że jednak ten stopień naukowy, który pan osiągnął, no, do czegoś zobowiązuje.
Mnie też.
W każdym razie, panie profesorze, dwudziestolecie międzywojenne i wywiad. Rozmawialiśmy już trochę szerzej o tym wywiadzie w tym sowieckim wydaniu, w odcinku o operacji Mokry Trast, więc może teraz nie będziemy się skupiać na tym odcinku wschodnim, porozmawiajmy o tym odcinku zachodnim, bo tutaj też bardzo dużo zdaje się, że się działo, bo ta polityka zagraniczna Niemiec w dwudziestoleciu międzywojennym względem Polski no nie była najkorzystniejsza dla Warszawy.
No delikatnie pan to ujął, najniekorzystniejsza to ja bym nawet powiedział, że była brutalna i a zarazem szczera, ponieważ Niemcom oczywiście nie w smak były postanowienia Traktatu Wersalskiego, więc liczyli na to, że dojdzie nawet w 20 roku do ponownego rozbioru ziem polskich. Jak to się nie udało, próbowali w jakiś sposób działać na szkodę naszego państwa przez cały okres międzywojenny. Oczywiście dzisiaj jest taka teza o tym, że lata 35-39, czyli ten okres relacji polsko-niemieckich, bo jeżeli mogę użyć takiego słowa, najbardziej szczęśliwy, ale de facto to była wyłącznie gra Adolfa Hitlera na zbliżenie się do Polski, a w zasadzie Polski do Niemiec i wciągnięcie jej w niemiecką grę dyplomatyczną, w niemieckie plany. Hitlera w zasadzie plany. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie wywiadowcze, to faktycznie, no, trzy powstania śląskie. To jest jeden z przejawów tego, bym powiedział, antagonizmu polsko-niemieckiego. Do tego oczywiście przede wszystkim to nasze jedyne zwycięskie powstanie w XX wieku, czyli powstanie wielkopolskie. W zasadzie Niemcy tracą w wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego, w wyniku postanowień Traktatu w Trianon. Wielkopolskę tracą część tutaj tak zwanego korytarza pomorskiego. Z czasem właśnie po 21 roku tracą część Górnego Śląska. To wszystko sprawia, że Niemcy bardzo boleśnie odczuwają te straty, szczególnie Górnego Śląska i Wielkopolski. Wielkopolska Spichlerz. Rolniczy, a Górny Śląsk, no wiadomo, węgiel. To były, patrząc przez pryzmat jakby potrzeb państwa niemieckiego, no bardzo znaczące straty dla tego kraju. W związku z tym Niemcom zależało, aby na tych obszarach, nazwijmy to pogranicza polsko-niemieckiego, rzeczywiście miały miejsce działania czy wydarzenia, które przeszły do historii tak nazwanej w okresie powojennym, w okresie paralowskiej propagandy płonącą granicą, prawda? Tak jak na wschodzie, ale nie na taką skalę jak na wschodzie, ponieważ Niemcy no jednak byli, jeżeli mogę użyć takiego słowa, to też zostanie może odebrane zbyt dosłownie, ale bardziej cywilizowanie w realizowaniu własnej polityki niż strona sowiecka, prawda? Chociaż Sowieci, co ja też zawsze podkreślam, dysponowali bardzo dobrą dyplomacją ze względu na to, że bolszewicy zmusili do współpracy bardzo wielu dawnych carskich urzędników, takich jak chociażby komisarz ludowy spraw zagranicznych Czyczery, prawda? Adolf Żow, więc to byli ludzie, którzy wychowani na tych kanonach międzynarodowej polityki z różnych powodów, przede wszystkim z racji tego, że grożono im i ich rodzinom, znaleźli się na służbie u bolszewików. Niemcy nie potrzebowali tego typu działań podejmować, oni też mieli doskonałą dyplomację. Poza tym pamiętajmy o tym, że zwycięskie państwa, takie jak przede wszystkim Wielka Brytania, nie do końca były przekonane o tym, ażeby w Europie były słabe Niemcy. Wręcz przeciwnie. Nie Polska, nie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, tylko Niemcy miały stanowić ostoję tej chrześcijańskiej Europy przeciwko Związkowi Sowieckiemu, potencjalnie oczywiście, bo to też trzeba pamiętać o tych fluktuacjach, o zmieniających się gabinetach, politykach rządów państw europejskich względem Rosji i Niemiec. To wszystko miało swoje znaczenie i też oddziaływało na politykę państwa polskiego, a to pośrednio wpływało na działania wywiadowcze.
Przyznam szczerze, ja byłem zaskoczony, przygotowując się do tego materiału. Minister spraw zagranicznych Republiki Weimarskiej Gustav Stresemann już w latach 20. mówił o próbach odzyskania części Śląska przynajmniej, korytarza, ale również wspominał o tym, żeby zająć w przyszłości Austrię, że to jest jeden z celów polityki zagranicznej Niemiec, więc tutaj wydaje się, że rewanżyzm w tej polityce zagranicznej właśnie Niemiec w tym czasie to nie jest tylko domena Adolfa Hitlera i NSDAP, ale już takie zamysły albo przynajmniej aspiracje pewne były widoczne wcześniej.
Zdecydowanie. Adolf Hitler i polityka Niemiec w latach 30. nosiła w sobie znamiona połączenia różnych ideologii, różnych idei, kreowanie polityki wewnętrznej i zagranicznej. To, o czym pan powiedział, to jest przykład na to, że Niemcy nigdy nie pogodziły się z utratą ziem na wschodzie, nigdy nie pogodziły się z postanowieniami Traktatu Wersalskiego. Natomiast przechodząc do samego Gustawa Stresemanna, o którym pan powiedział, ja zawsze powtarzam takie zdanie, to jest moja taka osobista, bym powiedział, uwaga dotycząca tej postaci, że dla Niemiec Gustaw Stresemann może troszeczkę na wyrost, ale był tym, kim dla Polski był Józef Piłsudski. Oczywiście troszeczkę na innych zasadach funkcjonujący, Mam to na myśli, gdybyśmy porównali Stresemanna i Piłsudskiego, ale rzeczywiście Stresemann po pierwsze nie dopuścił do tego, ażeby Niemcy znalazły się poza nawiasem polityki międzynarodowej. To Stresemann był ojcem sukcesu niemieckiej polityki zagranicznej w dobie traktatów lokarneńskich. To dzięki Stresemannowi przywrócona została pozycja Niemiec na arenie międzynarodowej między 25 a 26 rokiem i to dzięki Stresemannowi pośrednio. Tak naprawdę ta ugruntowana pozycja międzynarodowa sprzyjała też Adolfowi Hitlerowi w kreowaniu jego polityki w latach 30. Co ciekawe, to taka, bym powiedział, może nie anegdota, ale taka właśnie ciekawostka, że Gustav Stresemann, pomimo znaczących sukcesów dla niemieckiej polityki, dla państwa niemieckiego, dla społeczeństwa niemieckiego, no jednak pod koniec swojego życia no nie znalazł, bym powiedział, zrozumienia dla swoich dalszych działań i tak naprawdę jego śmierć, która była owocem ataku serca, czy przyczyną był właśnie atak serca, no sprawiła, że dla wielu ludzi śmierć Stresemanna była dobrana jako poczucie ulgi po prostu, bo ta postać, jego charakter, działanie przytłaczało bardzo często jego współpracowników. A on z kolei nie miał właśnie takiej pozycji jak Józef Piłsudski po maju 26 roku. Musiał lawirować, musiał prowadzić różne działania wśród elit niemieckich polityków do tego, żeby móc realizować swoją politykę, ale to czynił. I dzięki to właśnie jego działaniom generalnie Niemcy wróciły na tory tej polityki państwa, które było liczącym się graczem na arenie międzynarodowej. Natomiast Stresemann nie ukrywał. Polska nie powinna istnieć. Ziemie, które nam zabrano, powinniśmy odzyskać. To przyświecało m.in. rozpoczęciu właśnie przez tego Stresemanna wojny celnej z Polską, która trwała praktycznie aż do roku 1934, czyli zakończyła się już po śmierci Stresemanna. Rzeczywiście to jest postać, którą, gdy mówimy o stosunkach polsko-niemieckich w międzywojniu, gdy mówimy o tych realiach, tych relacji, to praktycznie powinniśmy go stawiać na pierwszym miejscu. To znaczy, jeżeli chcemy coś wiedzieć o niemieckiej polityce zagranicznej w ogóle w Europie albo wobec tylko państwa polskiego, czy nawet Związku Sowieckiego, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, to musimy zawsze zacząć od tego, żeby sobie przybliżyć postać i życiorys Gustava Stresemanna.
No i tutaj pojawiają nam się służby wywiadowcze, no i starcie polskiej dwójki właśnie z Abwerą niemiecką. Starcie dosyć ciekawe. Moim zdaniem powstał jeden z najlepszych serialów w ogóle w historii Polski na ten temat. Rozmawialiśmy kiedyś z panem profesorem na ten temat. To jest dosyć już wiekowy produkt medialny, powiedzmy, a natomiast dalej bardzo ciekawy moim zdaniem i jeżeli przymkniemy oko na pewne, powiedzmy, niedociągnięcia wizualne, wynikające pewnie z mojego budżetu, jak na tamte czasy, no to mamy bardzo ciekawą historię. To jest serial Pogranicze w ogniu. On praktycznie nie skupia się na tej rywalizacji właśnie niemiecko-polskiej w tym wymiarze wywiadu. Natomiast no oczywiście to ja to dodaję jako ciekawostkę, a nie jako źródło historyczne, żeby nam oczywiście nikt nie zarzucił, że serial z lat 90. albo z końcówki lat 80. podajemy jako źródło historyczne. Ale jest taki serial i ja myślę, że możemy z czystym sumieniem polecić. Ale porozmawiajmy też teraz może odrobinę o tych realiach faktycznie w dwudziestoleciu międzywojennym. O prawdziwych postaciach, nie takich wykreowanych na potrzeby filmu, ale takich, które faktycznie dokonywały różnorakich akcji wywiadowczych właśnie w tym okresie. Jest chyba jedna taka postać bardzo wyróżniająca się, jeżeli mamy rozmawiać o wywiadzie polskim, o referacie Zachód szczególnie, o postaci majora Żychonia.
To znaczy ja tylko jeszcze nawiążę do tego, co pan powiedział, wykreowanych postaci filmowych, ale w ich kreacji skupiały się faktyczne działania. Znaczy oni tak naprawdę w tym serialu pokazują realne operacje, które przeprowadzała jedna i druga strona, tylko tutaj mamy pojedynczych bohaterów, a oni w sobie jakby implementują kilka postaci historycznych, między innymi właśnie Żychonia, bo akcja Wózek, o której też mieliśmy okazję rozmawiać, no to w serialu właśnie jest pomysłem Cezarego, ale de facto właśnie w tym wymiarze historycznym to był Jan Henryk Żychoń za tym stał.
To może przypomnijmy o tej akcji Wózek, jak to wyglądało, bo tutaj, jeżeli chodzi o ten referat Zachód, to wydaje mi się, że jest kilka porażek, ale jest też kilka sukcesów. W odróżnieniu do referatu Wschód, który miał trochę mniej tych sukcesów na tym polu wywiadowczym.
Znaczy, no zdecydowanie mniej, a natomiast może tak, żeby ujednolicić i uporządkować, a w zasadzie wprowadzić nasze słuchacze w pewne realia, to pokrótce tylko opowiem o tej strukturze, tak, że mamy oddział drugi Sztabu Generalnego Głównego Wojska Polskiego jako ten organ nadzorujący działalność wywiadu i kontrwywiadu. Potem mamy wydziały, wśród których, jeżeli chodzi o ten wywiad zagraniczny, czy płytki, czy głębokie, jak to się nazywało, chociaż nie jestem zwolennikiem tego sformułowania, ale też może kiedyś o tym rozmawialiśmy, może jeszcze będzie okazja. I w obrębie tegoż wydziału, ale na zasadach samodzielnych, istniały dwa referaty. Referat Rosja i referat Niemcy, które później zostały rozbudowane i powstał referat Zachód i referat Wschód. Oprócz tego była terenowa sieć placówek wywiadowczych, czyli tych te słynnych dla mnie jako badacza ekspozytur. I właśnie terenowe placówki odpowiadały za prowadzenie działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej w pewnej takiej odległości wewnątrz państwa obserwowanego, czyli tutaj, jeżeli mówimy o referacie Zachód, przede wszystkim mam na myśli Niemcy, ale również w tym paśmie kontrwywiadowczym granicy polsko-niemieckiej po stronie polskiej. Natomiast z Rzychoniem była tego rodzaju historia, że on został mianowany kierownikiem referatu, o ile mi pamięć nie myli, to był samodzielny referat wojskowy Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w wolnym mieście Gdańsk. I później, ze względu na trudności właśnie poprzez jego aktywność, Niemcy po prostu wkurzeni sukcesami Rzychonia doprowadzili do tego, że w zasadzie sam Rzychoń wystąpił z propozycją, by przenieść część wywiadowczą z tego referatu wojskowego do nowej placówki, która miała być uplasowana już na terenie Rzeczypospolitej. Plany były różne, ale z racji pewnych zmian organizacyjnych doszło do połączenia części personelu wywiadowczego z Wolnego Miasta Gdańsk z personelem ekspozytury w Poznaniu, ekspozytury numer 3, i tę ekspozyturę na nowo utworzono w Bydgoszczy w 1930 roku, gdzie stamtąd właśnie Rzychoń prowadził swoją działalność przeciwko niemieckim służbom specjalnym. Naprawdę, człowiek nieszablonowy, człowiek, który przede wszystkim, no jak wielu oficerów, którzy wychowali się na pograniczu polsko-niemieckim, doskonale znali niemiecką mentalność. Ja bym powiedział to w ten sposób, że Rzychoń umiał grać na umyśle i na nerwach Niemcom. Znaczy doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jakie poczynania mogą Niemcy zrobić, żeby uzyskać informacje i w jaki sposób działać. On po prostu potrafił przejrzeć ich sposób myślenia, co właśnie między innymi jego sukcesy wynikające z tego, że bardzo łatwo potrafił w tym wymiarze kontrwywiadowczym niwelować niemieckie operacje na terenie Polski, a z drugiej strony bardzo umiejętnie prowadzi działalność wywiadowczą na terenie, który przynależał do działalności ekspozytury bydgoskiej, bo to nie tylko był Wolne Miasto Gdańsk, Pomorze, ale też ten obszar pogranicza polsko-niemieckiego, tutaj Wielkopolski, czyli też w jakiś sposób zahaczali nawet o stolicę Niemiec, o Berlin. Więc bardzo umiejętnie to Rzychoń potrafił rozgrywać, z czym doprowadzał do furii między innymi swojego antagonistę, czyli szefa referatu Wschód, kapitana Jerzego Niezbrzyckiego, pseudonim Ryszard Wraga, bo przyczyniło się później to w okresie II wojny światowej do narastania konfliktu między oficerami. Natomiast wiemy z dokumentów, że Rzychoń podczas narad w Warszawie przyjeżdżał, przewoził w teczce swoje osiągnięcia, prawda? I bardzo często, no, w taki sposób, nazwijmy to,
nonszalancki,
chełpliwy, chwalił się tym, wbijając szpilki Niezbrzyckiemu, bo wywiad na kierunku wschodnim, no, niestety nie był w stanie osiągnąć podobnych sukcesów. Ale Rzychoń był człowiekiem naprawdę, który też musiał mieć twardy charakter z racji swojego postępowania, bo on postępował nie tylko, użyję takiego słowa, okrutnie wobec przeciwnika, chociaż w tych realiach wywiadowczych to było adekwatne, ale on potrafił bardzo mocno też okrutnie postępować wobec własnego personelu. To znaczy trzymał ich za żelazną ręką i bardzo często zdarzały się przypadki, w których następowały przetasowanie wśród personelu i podległych mu placówek, ponieważ ci oficerowie nie wytrzymywali sposobu bycia, napięcia wywieranego przez Rzychonia, relacji między nimi a Rzychoniem. No i też, co tu dużo mówić, Rzychoń potrafił, przepraszam, kolokwialnie używać operu wobec tych oficerów w taki sposób dosyć niewybredny. I ci, którzy, że tak powiem, przyjmowali to na klatę i do swojego serca, to później stawali się najlepszymi współpracownikami, na przykład późniejszy major Witold Langenfeld, zresztą notabene jeden z ostatnich szefów Wydziału Wywiadowczego Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza w okresie II wojny światowej. Żychoń, no to był kozak po prostu, jeżeli chodzi o te kwestie wywiadowcze. Gorąco zachęcam wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby zajrzeli do internetu i poszukali informacji o nim. Kiedyś mieliśmy okazję opowiedzieć o akcji Wózek. To jest jeden z największych sukcesów nie tyle Żychonie, no bo oczywiście on to wymyślił, ale to była też kwestia jakby możliwości, jakie dawała penetracja niemieckich urzędów. Okazało się, że pociągi, które woziły korespondencję i tajną, i jawną między Berlinem a Królewcem, przejeżdżały przez ten odcinek eksterytorialny linii kolejowej i okazało się, że one po prostu nie są w żaden sposób pilnowane. To znaczy, że personel zresztą tych pociągów do granicy polsko-niemieckiej był niemiecki, potem przez ten odcinek eksterytorialny był polski, a następnie po przekroczeniu granicy z Prusami Wschodnimi znowu był niemiecki. Więc Żychoń wymyślił, że na tym odcinku przez terytorium Polski, na którym jechał ten pociąg, ten polski personel to będą zaufani konduktorzy, którzy po prostu otwierali wagony zaplombowane. Do tych wagonów dostawali się kasiarze, ponieważ oczywiście Żychoń wymyślił tą operację w oparciu także o, powiedziałbym, element przestępczy. Kasiarze, czyli włamywacze, którzy dokonywali otwierania tych kas. Wyrzucano worki z korespondencją wzdłuż jadącego pociągu, który też, ja to mówię w wielkim skrócie, zwalniał na pewnych odcinkach. Jechały obok niego samochody, którego ludzie zbierali te worki wyrzucane z pociągu. W tych samochodach znajdowały się laboratoria daktyloskopijne. Dwa, o ile mnie pamięć nie myli, ten personel po prostu odpieczętowywał bez łamania pieczęci i otwierał tę korespondencję. Kopiowano wtedy te dokumenty, fotografowano je. Znowu wrzucano do kopert, zalakowywano, ponieważ strona polska dysponowała też niemieckimi pieczątkami, wszystkimi drukami, które umożliwiały ukrycie tego faktu, że Polacy czytają w ten sposób niemieckie dokumenty. I wrzucano te worki z powrotem na kolejnym odcinku, gdzie ten pociąg zwalniał, wrzucano te worki z samochodów do pociągów, gdzie konduktorzy je plombowali od wewnątrz i po przekroczeniu granicy zmieniała się załoga z polskiej na niemiecką, no ale myśmy już dysponowali odpowiednimi dokumentami. Całą wiedzą, naprawdę. Tym bardziej, że to było interesujące, ponieważ ktoś może powiedzieć, no co oni tam w tym Królewcu mogli działać, ci Niemcy? Znaczy, co to była za w ogóle struktura, prawda? To było dowództwo okręgu numer 1 w Królewcu, jedno z najważniejszych. Dlaczego numer 1? Dlatego, że Niemcy w ten sposób pokazywali, że Królewiec i Prusy Wschodnie są dla nich jednym z najważniejszych obszarów geostrategicznych. Więc dowództwo tego Wehrkreisu, jak to się mówi w języku niemieckim, było jednym z najważniejszych. W związku z tym z Berlina do Królewca szły cała dokumentacja dotycząca mobilizacji, prawda, spraw umundurowania, załóżmy uzbrojenie, etc., etc. Ale również szła dokumentacja dotycząca spraw wywiadowczych, politycznych, międzynarodowych. Bo w tym okręgu wojskowym skupiła się również działalność niemieckich służb specjalnych, nie tylko wobec państwa polskiego, ale wobec krajów bałtyckich i Związku Sowieckiego. W związku z tym działalność Żychonia doprowadziła do tego w ramach akcji Wózek, że strona polska dysponowała praktycznie pełnym materiałem dotyczącym niemieckich planów, ich aktywności na polu wojskowym i międzynarodowym, jeżeli chodzi o tę część Europy. Więc to był jeden z najważniejszych i największych sukcesów w ogóle polskiego wywiadu w okresie międzywojennym. To była akcja, która nie została wykryta przez niemiecki kontrwywiad, dopóki w ręce niemieckie nie wpadły dokumenty z Fortu Legionów, czyli cała dokumentacja polskiej dwójki. Dopiero na jej podstawie Niemcy zorientowali się, że strona polska, Żychoń wymyślił akcję, dzięki której Polacy czytali niemieckie dokumenty wojskowe.